Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, witam Państwa. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o służbie więziennej. Do udziału w audycji zaprosiłam następujące osoby. Jest z nami pani profesor Barbara Toroń-Furmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Zakładu Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej, a także ekspertka do spraw reformy służby więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam panią profesor.
Witam serdecznie panią i witam państwa.
Jest z nami również porucznik Agnieszka Kwiatkowska, starszy psycholog w areszcie śledczym w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
I podporucznik Piotr Hamera, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu.
Dzień dobry Państwu.
Myślę, że z takimi osobami wyjaśnimy Państwu, na czym polega, jak jest skonstruowana służba więzienna, jakie ma zadania, w jaki sposób pomaga osadzonym w zakładach karnych, w aresztach śledczych odbyć kary i potem powrócić do życia w społeczeństwie. Na początku jednak proponuję, żebyśmy posłuchali krótkiej sondy, którą przygotowała Zofia Popielecka, zadając pytanie właśnie o służbę więzienną.
Czy kiedykolwiek zastanawiała się pani, czym zajmuje się służba więzienna i czy ma ona jakikolwiek wpływ na resocjalizację więźniów?
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pracownik służby więziennej musiałby być przede wszystkim dobrym pedagogiem, jeżeli miałby resocjalizować więźniów, którzy mają zaburzenia w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dlatego, no jeżeli chodzi o ich funkcję, no to na pewno wydaje mi się, że oni nadzorują całą pracę i zachowania więźniów. A wpływ na resocjalizację, no to tak jak powiedziała, musieliby na pewno mieć szeroką wiedzę, chociaż nie wydaje mi się, że człowiek, który jest w więzieniu, jest w stanie być zresocjalizowany przez na przykład młodą osobę, która jest po studiach. Wtedy mógłby odpowiedzieć, co taka dziewczyna wie o życiu, jeżeli nic nie przeżyła, tylko nauczyła się paru kwestii z podręczników.
I czym zajmuje się służba więzienna?
Służba więzienna wydaje mi się, że przede wszystkim powinna pilnować i nadzorować to, co się dzieje w więzieniu. Przede wszystkim dbać o porządek i o to, żeby więźniowie między sobą nie mieli jakichś problemów, czy jakichś po prostu sytuacji takich niepotrzebnych. Myślę, że służba więzienna też powinna dbać o to, żeby osoby, które są pod ich nadzorem, dążyły do zmiany na lepsze, dążyły do tego, żeby mogły wrócić do życia w społeczeństwie w inny, lepszy sposób. No też myślę, że powinny być poniekąd wsparciem dla tych osób, ponieważ są one z dala od rodziny, są w innym otoczeniu, mają na pewno za sobą dużo stresów i nieprzyjemnych sytuacji.
Służba więzienna faktycznie może mieć wpływ na resocjalizację społeczeństwa, tego więziennego.
Myślę, że tak jak najbardziej może, ale uważam, że ważne jest w tej kwestii wykształcenie. Mam tu na myśli to, że służba więzienna powinna się cały czas dokształcać po to, aby jak najlepiej dotrzeć do więźniów. Powinna być też empatyczna, aby wzbudzić ich szacunek i przede wszystkim zaufanie.
Tyle kilka przypadkowo spotkanych osób. Co Państwo na to? Jaki komentarz?
Niesamowita świadomość jest naszego społeczeństwa. Ja wręcz jestem bardzo miło zaskoczona i dobrze, że tak się to dzieje, bo też zauważyłam, jeśli chodzi o służbę więzienną, w ostatnim czasie bardzo Państwa widać wszędzie, tak? Nie tylko w mediach, ale też widzę, że wychodzicie do szkół, zapraszacie różne instytucje, te wolnościowe, żeby też miały kontakt z tymi ludźmi. I fajnie, że nie zrażamy tych środowisk, tak? Że ten człowiek, który jest na jakiś czas odizolowany od społeczeństwa, nie musi koniecznie być ta granica i właściwie takie szklana ściana. Także tylko obserwujemy i patrzymy, jak oni się w tej izolacji zachowują. A to, że mamy kontakt właśnie i tak jak wy Państwo widzę, i pierwsza pomoc, i studentów zapraszacie, nie tylko ode mnie z mojego kierunku resocjalizacji, ale widzę i od nas, z medycyny, tak, czy ratowników medycznych, świetnie to wpływa, naprawdę. I zobaczcie Państwo, że możemy ze sobą rozmawiać. I to jest miłe, prawda?
Myślę, że w czasie tej audycji obalimy kilka mitów związanych ze służbą więzienną. Panie podporuczniku, poruczniku, tak będę się zwracała. Proszę powiedzieć nam, co to jest służba więzienna. Tak, taką definicję ogólną, żebyśmy pojęli.
Szanowni Państwo, służba więzienna jest tak naprawdę drugą największą formacją mundurową w Polsce po funkcjonariuszach policji. W swoich szeregach mamy ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. I tutaj takie bardzo ważne zdanie. W naszych szeregach ponad 60% kadry ma wyższe wykształcenie z zakresu właśnie pedagogiki, resocjalizacji, psychologii. Mamy w swoich strukturach również prawników, informatyków. Tak więc mamy tak naprawdę kadrę bardzo doświadczoną, wyspecjalizowaną. Z racji tego angażujemy się również, to co pani profesor tutaj wspomniała, w różne akcje, współpracujemy z lokalną społecznością, z uniwersytetami, ze szkołami, edukujemy młodzież, organizujemy wszelkiego rodzaju różne akcje, kampanie.
Ale przede wszystkim współpracujecie z Uniwersytetem Zielonogórskim.
Przede wszystkim tak, ale różne akcje społeczne, staramy się edukować młodzież, aby przestrzec ich przed skutkami drogi przestępczej, przede wszystkim przed dopalaczami, innymi zagrożeniami młodzieńczego okresu, tak, mamy do tego wyspecjalizowaną kadrę. Służba więzienna, proszę Państwa, tak naprawdę na co dzień, 24 na dobę, szczerze, bezpieczeństwa przede wszystkim wszystkich obywateli, tak, bo za murami aresztów śledczych i zakładów karnych przebywa blisko 80 tysięcy osób pozbawionych wolności. To są osoby również takie, które popełniły najgorsze przestępstwa. Szczegółowe zadania oczywiście określa ustawa o służbie więziennej, nie ma tutaj powodów, aby te zadania wszystkie szczegółowo omawiać i wymieniać. Natomiast najważniejsze to jest prawidłowe wykonywanie tymczasowego aresztowania, prawidłowe wykonywanie kary, tak, środków izolacyjnych, dbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo i porządek w zakładzie karnym, no i izolowanie sprawców najgroźniejszych przestępstw. Czyli krótko mówiąc, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich nas, wszystkich obywateli. Nas nie widać, bo jesteśmy za murami, ale tak naprawdę służba więzienna po 89, tak naprawdę przez ten okres od 45 do 89 nasza służba została zapomniana. Tak naprawdę powoli wychodzimy z tego cienia. Mamy pierwszą ustawę modernizacyjną o służbie więziennej tak naprawdę od początku istnienia tej formacji, a ta formacja już liczy 100 lat.
No właśnie roku. Chciałam nawiązać do jubileuszu, że pewnie w tym roku będzie głośno o służbie więziennej z powodu setnych urodzin.
Setna rocznica funkcjonowania tej formacji. Formacja tak naprawdę powstała na podstawie dekretu, tak, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Były pierwsze podwaliny, przepisy o tymczasowym dekrecie służby więziennej. Były tymczasowe przepisy więzienne, czyli stulecie mamy w tym roku. I tak jak wcześniej wspomniałem, na dzień dzisiejszy mamy środki na to, aby wymienić nasz tabor samochodowy, tak, widać nasze samochody, znak graficzny służba więzienna, funkcjonariusze mają nowe umundurowanie, troszeczkę nas widać, angażujemy się w różne akcje, kampanie społeczne, medialne, dlatego że uważamy, że nasza praca jest bardzo ważna, często jest nasza praca niedoceniana i tak naprawdę spotykamy się często w mediach różnego rodzaju, tak, ale w tych negatywnych aspektach, jak coś się wydarzy, coś się stanie.
Ale to też jest tendencja, nie, tak, tego przekazu medialnego, nie, jak tylko złe rzeczy, tak, tak, to możemy pokazać. A też ja bym chciała dodać tutaj, pani redaktor, to dzięki tu państwu, że mogę też współpracować i ze swoimi studentami i przyjeżdżać do państwa i na przykład zabierać dzieci, które odbywają, tak mogę to nazwać, odbywają karę z matkami. I
myślę, że
na przykład dodać, widzę,
że to jest ewenement na skalę kraju.
Dokładnie, jesteśmy jedni, to co tutaj robimy. A jak zapraszam media, nie przychodzą. I to jest przykre też, nie? Przykre. Oprócz pani redaktor, przepraszam. Pani redaktor jest z nami zawsze. Ale mi nie chodzi o to, tak, żeby ukazać społeczeństwu te matki, bo to jest tragedia. I matki tego dziecka. To są... I piszę to w swoich badaniach, w swoich książkach, w swoich publikacjach, że to właściwie to jest część przegranego życia, tak, w tej izolacji więziennej. Ale chcę motywować studentów, tak, ludzi młodych, żeby włączali się w tą readaptację społeczną. No i pracujemy ostatnio, wydaje mi się, że mi to się uda. Chciałabym doczekać, nie wiem, jak państwo tutaj zareagujecie, żeby dzieci, które odbywają właśnie tą karę z tymi matkami w Krzywańcu, mogły korzystać z przedszkoli publicznych w Nowogrodzie.
Pani profesor, dzieci nie odbywają kary, to trzeba podkreślić.
Ale to tak wygląda.
To nie tak nie wygląda.
Nie, ja wiem, że są inne warunki, wiem specyfikę, ja znam wasz trud, ale proszę mi wierzyć, one są wyłączone z prawidłowej socjalizacji.
Nie
korzystają z zabaw tych rówieśniczych, a dalej nie korzystają na przykład z lekarza, tak, z przychodni.
Lekarz jest 24 na dobę.
Ale jest przy nim, ale zupełnie nie opuszczają tego terenu.
Tutaj
i tylko to, co my robimy ze studentami.
Teren, profesor,
ja wiem, że wy
państwo
inaczej,
teren,
bo wy cały czas przepisy mi mówicie, ale proszę mi wierzyć, to dziecko ma pamięć. Do 4 roku życia ma pamięć.
Pani profesor, ja się mogę opierać tylko na badaniach naukowych, które zostały przeprowadzone przez panią profesor Marię Łopatkową. Geneza powstania, one są
to
dalej
są
aktualne.
Lata 70.
One są dalej aktualne, nikt ich nie podważył.
Serca,
nikt ich nie podważył, tak. W latach 60. powstały.
Ale czy pan mnie słyszy, że ja nie jestem za tym, żeby zlikwidować to, żeby te matki nie były, tak? Z dziećmi.
A ja tylko chciałbym wyjaśnić
pewną
kwestię, tak? W latach 60. powstał problem, tak? Co zrobić z kobietami, które trafiają do zakładów karnych, a są w ciąży, tak? No przecież w końcu muszą urodzić. Co z tymi dziećmi zrobić? I powstał pomysł wybudowania domu dla matki i dziecka, w których kobieta skazana, tymczasowo aresztowana, mogłaby urodzić, tak? I to dziecko przez jakiś okres czasu mogłoby z tą matką przybywać. I pierwsze założenia były takie, że dziecko mogło przebywać z matką do ustania okresu laktacji, do 6 miesiąca roku życia dziecka, tak? I po 6 miesiącu te dzieci zostawały oddzielane od matek. I co wówczas zaobserwowano? Że nie nawiązuje się prawidłowa więź pomiędzy matką a dzieckiem. Kobiety po odbyciu kary nie wracały do tych dzieci, nie interesowały się tymi dziećmi. Dzieci zostawały w domu dziecka tak naprawdę, czyli tak naprawdę w tym przypadku były dwie strony przegrane, tak? Dziecko, które zostaje bez matki i kobieta, która jest z traumą, no i państwo, które ponosi koszty, tak? I taki pierwszy dom utworzono w zakładzie karnym w Grudziądzu. Natomiast w zakładzie karnym w Krzywańcu, bo są tylko dwa domy matki dziecka w Polsce, w strukturze Polskiej Służby Więziennej, drugi dom znajduje się w zakładzie karnym w Krzywańcu, został utworzony w 1978 roku. I wówczas już zmieniono te zasady. I teraz dziecko może przebywać z matką do ukończenia 4 roku życia, tak naprawdę do ukończenia 3, a za zgodą sądu rodzinnego opiekuńczego do ukończenia 4 roku życia. I tutaj dziecko nie odbywa kary. Od kary odbywa matka, a dziecko jest po prostu przy tej matce. I teraz tak, dom matki dziecka jest skonstruowany w ten sposób, że jest cały czas na wyposażeniu tego domu matki dziecka. Kierownik jest z wykształceniem pedagogicznym, tak? Psycholog. Pediatra,
dietetyk.
Więc do 3 roku życia ta więź się wywiązuje. Mamy, to ja mówię z praktyki swojej.
Już niejednokrotnie mówiliśmy
ja tego
na
też nie podważam.
Skończę tylko swój wątek, bo to mówię z praktyki tak, swojej 12-letniej. Tak? Jak to wygląda? Mamy na palcach innej ręki, można powiedzieć, przypadki, w których matka faktycznie została pozbawiona władzy rodzicielskiej, to dziecko trafiło do domu dziecka. W 99 przypadkach te dzieci są z matką lub są w rodzinach najbliższych, w rodzinach zastępczych, ale w rodzinie. Więc tak naprawdę w tym układzie i dziecko ma prawidłowy rozwój, tak? Przebywa w swojej rodzinie i z matką. Tak naprawdę matka i dziecko to jest jedność do 3 roku życia. I co więcej, mówimy o tej pamięci. Według badań dostępnych ogólnych, dziecko do 3 roku życia ma co prawda jakieś tam przebłyski, że ono gdzieś przebywało, ale ono tak naprawdę, to są wyjątki. Ale tak naprawdę dziecko nie pamięta, gdzie ono przebywało. Poza tym do matki dziecka jest tak urządzony, że on przypomina przedszkole. Tak, są kraty w oknach, one są zasłonione kolorowymi firankami, są meble tak jak w przedszkolu. Często z relacji na przykład
ale
matek,
się nie można.
Często z relacji, ale jest plac zabaw. Często z relacji matek, które odbywają karę, wynika, że to dziecko ma dużo lepsze warunki odbywania, przebywania.
No przede wszystkim ma 24-godzinną
tak
uwagę matki.
Ale często te matki nie mają takich warunków na wolności.
No, często tak jest. Pani psycholog Agnieszka Kwiatkowska. W areszcie śledczym z pewnością realizują państwo wiele programów edukacyjnych, resocjalizacyjnych, bo podejrzewam, że w każdym zakładzie karnym czy w każdym areszcie śledczym robicie to państwo według własnego jakiegoś projektu. Czy są jakieś ogólnopolskie
programy, są ogólne wytyczne, jak te programy powinny wyglądać. Przede wszystkim one powinny być ukierunkowane na specyficzny problem, który jakby był główną przyczyną tego, że osadzony wszedł w konflikt z prawem. Najczęściej no, tutaj są problemy z uzależnieniami lub też nadużywaniem różnych substancji psychoaktywnych. I tutaj piszemy autorskie programy, ale są też programy takie ogólnopolskie do ogólnego wykorzystania. Tutaj przykładem takiego programu będą programy ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy domowej. Czyli sprawcy przemocy domowej, popularnie zwani znęcaczami, są objęci właśnie takimi programami i to są standaryzowane programy, które...
I Pani Agnieszko, ja u Państwa robię. Trening zastępowania agresji.
Tak,
wypisałam teraz... takie dane, że jeśli chodzi o to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to na około 11 tysięcy osadzonych to 10% z artykułu 207 właśnie jest kodeksu karnego, czyli tak. Za znęcanie się, to są właśnie ci, którzy odbywają karę. No to jest dużo.
Tak, i tutaj oni są objęci taką kompleksową opieką, no ponieważ może tak stereotypowo, ale w wielu przypadkach to się potwierdza, że ta przemoc domowa idzie jednak w parze z uzależnieniem lub nadużywaniem substancji. Więc taki osadzony jest objęty albo terapią, jeśli jego wymiar kary na to pozwala.
Lub też są zaburzenia osobowości, prawda? Mogą być, które powodują agresję.
Niekoniecznie najczęściej to jest wiele czynników łączy się i tutaj mogłabym pół dnia na ten temat opowiadać, kompaktowo mówiąc, tak, jeśli nie ma takiej możliwości, żeby osadzony jechał do oddziału terapeutycznego, gdzie będzie taka, nazwijmy to, pełnometrażowa terapia, no to są objęci takimi skumulowanymi, skoncentrowanymi, jak to powiedzieć, tak, oddziaływaniami terapeutycznymi w pigułce, tak, na tyle, na ile jednostki macierzyste wygospodarują dla nich przestrzeń na te zajęcia i po takich oddziaływaniach terapeutycznych w związku z uzależnieniem lub też nadużywaniem są kierowani właśnie do programów przeciwdziałania przemocy. I tutaj te programy albo prowadzi nasza kadra, która, nawiązując do wypowiedzi jednej z pań ankietowanych, owszem, jesteśmy wykształceni w swoich różnych szkołach, tak? Przeważnie to jest wykształcenie wyższe, specjalistyczne, ale także mamy różnego rodzaju takie praktyczne szkolenia. I tutaj właśnie bardzo duża część kadry jest przeszkolona do pracy ze sprawcami przemocy. Więc albo sami prowadzimy te zajęcia, albo korzystamy też z współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Tutaj, tak jak pani profesor powiedziała, sama prowadzi u nas zajęcia z treningu zastępowania agresji. Mamy też kontakt z różnymi instytucjami, które chętnie użyczają nam swoich terapeutów czy swoich specjalistów.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kontynuujemy temat związany ze służbą więzienną. Skończyliśmy na wątku programów profilaktycznych, czy takich resocjalizacyjnych, nie profilaktycznych. One oczywiście mają ścisły związek z całym procesem resocjalizacji, oczywiście, który jest trudny. Prawdopodobnie.
Niewątpliwie.
I nie wszyscy wierzą, że to się udaje.
Ale też i adaptacji społecznej, tak? Mm-hmm. Bo jak państwo włączacie nas z zewnątrz, tak? Jak najwięcej tych sił przychodzi, pozytywnych, i my z warunków wolnościowych, to zupełnie inaczej też wasi skazani reagują na nasze oddziaływania, nie? To też można powiedzieć tak, że lepiej jest to przyjęte przez skazanych, a druga rzecz, większą nadzieję dajemy, tak? Że to społeczeństwo ich przyjmie, dlatego że my jesteśmy chętni z nimi do pracy.
Rozumiem, że do takich działań osadzeni zgłaszają się sami. Czy są typowani, czy muszą to robić? Mają jakieś po prostu nakazane przez sędziego albo kogoś, że muszą wziąć udział w takich zajęciach.
Zdarza się, że osadzony tak już w momencie, kiedy postanowienie sądu zapada, jest tam orzeczenie, że powinien odbywać karę w systemie terapeutycznym. Natomiast nie zawsze tak jest. Kiedy osadzony trafia do aresztu, na początku jest diagnozowany wzdłuż i wszerz przez naszą wykwalifikowaną kadrę. I tutaj wychowawca, kiedy podejrzewa, że jest jakiś problem właśnie w kierunku uzależnienia lub też upośledzenia lub jakieś inne trudności poznawcze, które powinny być korygowane terapeutycznie, wysyła takiego osadzonego do psychologa, gdzie on jest dalej diagnozowany. W razie potrzeby także w tym procesie diagnozowania bierze udział lekarz, niejednokrotnie psychiatra. I wtedy dajemy takie zalecenie, także wskazane, żeby osadzony odbywał karę w systemie terapeutycznym. I wtedy pytamy osadzonego o zgodę, bo on nie jest ubezwłasnowolniony, on może sam decydować o tym, czy chce coś zrobić ze swoim życiem, czy chce skorzystać z tego, co my mu zaoferujemy, czy też nie. Oczywiście mamy też takie narzędzia, żeby, nie wiem, sąd zawnioskować do sądu, aby go do tej terapii motywował tak zewnętrznie.
Ale
natomiast
sporadycznie
się zdarza, żebyśmy korzystali z tego. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio wnioskowałam do sądu w takiej sprawie. Mhm. Zazwyczaj mamy swoje,
podejmują działania.
Jeśli przedstawimy im wachlarz możliwości i korzyści z tego płynące, to prędzej czy później oni zechcą z tego skorzystać i większość korzysta.
Zakład karny w Krzywańcu jest jednym z największych.
Zakład karny w Krzywańcu jakby wchodzi w strukturę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu. Jest to jeden z 15 inspektoratów w Polsce. W ramach tego inspektoratu jest 8 jednostek penitencjarnych i 8 oddziałów zewnętrznych. I wśród tych jednostek Zakład Karny w Krzemieńcu jest jedną z największych jednostek penitencjarnych, również w kraju, ponieważ na chwilę obecną mamy pojemność ponad 1000 osadzonych, 1060 dokładnie, plus dom matki i dziecka. Także to jest na tle innych jednostek penitencjarnych bardzo duża jednostka, bardzo zróżnicowana i pod względem swojej struktury jest najbardziej zróżnicowaną jednostką w kraju.
Ponieważ mogą odbywać, jak mała osada prawie.
Tak, dokładnie. Mogą odbywać karę kobiety, mężczyźni oraz matki z dziećmi.
Na dzień 12 kwietnia 2019 roku zaludnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych w skali kraju wynosiło 94%.
Tak, ale
co to znaczy?
94%. Ogólna pojemność wszystkich jednostek penitencjarnych określona została na poziomie około 85 tysięcy. Obecnie przybywa w całym kraju w jednostkach penitencjarnych około 76-77 tysięcy osadzonych. Wśród tej liczby to są osoby tymczasowo aresztowane, skazane i ukarane. Tak? Więc do 100% jeszcze się nie zbliżyliśmy, więc sytuacją przeludnienia, czyli niezachowania tej kodeksowej normy 3 metrów kwadratowych jednego osadzonego jeszcze nie mamy do czynienia. Natomiast tutaj należy podkreślić, że zaludnienie to jest taka sinusoida. Tak? W okresach zimowych zawsze mamy wzrost zaludnienia zakładów karnych. To wynika z różnych innych czynników. Tak?
Przestępstwo jako sposób na życie i przetrwanie zimy.
Między innymi tak, ponieważ tutaj, jest inna kwestia. Tak? Blisko 40 tysięcy osób czeka na wykonanie kary. To są tak zwane orzeczenia oczekujące. I osoba, która została ukarana krótkim wyrokiem, ma termin stawienia do zakładu karnego, zazwyczaj nie wstawia się tak w tym terminie, więc wówczas sąd wystawia nakaz doprowadzenia, list gończy i tak dalej. A jeżeli funkcjonariusze policji taką osobę zatrzymają, to ją wtedy wówczas pod przymusem doprowadzają. Ale jeżeli taka osoba wybierze sobie, załóżmy, tak, ten okres właśnie zimowy, no i zazwyczaj tak te osoby sobie akurat układają życie, że w tym okresie zimowym decydują się na odbycie kary.
Ale mówimy o prizonizacji dużej w Polsce.
Powiem tak? Państwu tak, jeżeli mówimy o prizonizacji, wyjaśnimy sobie zaraz to pojęcie. Natomiast bardzo często w mediach pada taki zarzut jakby pod adresem Służby Więziennej, że recydywa w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, ponieważ co druga osoba po odbyciu kary wraca do zakładu karnego. Trzeba podkreślić jedną rzecz. Recydywa w Polsce utrzymuje się na średniej europejskiej. W krajach europejskich jest na zmierzonym poziomie. We Francji jest nawet wyższa od średniej w Polsce. Tak? Dlaczego tak się dzieje? No dlatego właśnie, że mamy też dziedziczność, tak? Życia przestępczego, kulturowość i nie tylko biedy, tak? Ale pewnych schematów. Skazani, którzy trafiają do nas, w bardzo dużej mierze to są osoby z rodzin niepełnych, patologicznych, gdzie nie było pełnych wzorców wychowania. Tak? Przestępstwo było sposobem na życie. Osoba, która nie chce pracować w zakładzie karnym nad sobą, nie chce zmieniać swoich nawyków, odbywa określoną karę i wraca do tego samego środowiska przestępczego. Tak? Ma kontakt z tymi samymi ludźmi, wraca do tych samych znanych jej wzorców. Tak? Jeżeli ktoś nie pracował nigdy cały miesiąc za wynagrodzenie, ale poszedł coś ukradł, popełnił jakieś przestępstwo i miał z tego łatwe pieniądze, no to ciężko taką osobę z powrotem nakłonić, żeby przyjęła poprawny model życia, tak? I cały miesiąc pracowała za taką kwotę pieniędzy, którą mogła uzyskać w ciągu jednej chwili. Tak? Więc dlatego mamy do czynienia
Ale pan też wie, nie? Że u państwa też robiłam te badania, nie? I pokazałam właśnie na biografiach, na indywidualnym przypadku, że jestem przestępczy styl życia. Zastosowałam i korzystałam z teorii Glenna Waltersa, to jest amerykański kryminolog, a powiem państwu, że nie za bardzo to też się przyjmuje u nas, nie? Że chcemy się przyznać, tak? Że ludzie właściwie się starzeją, a się nie zmieniają, bo mnóstwo oddziaływań my robimy, tak jak wy państwo oddziaływania resocjalizacyjne na terenie zakładu robicie. My tak samo i próbujemy z rodziną, tak i tu o pracowniku socjalnym należy powiedzieć, o kuratorze, a mimo wszystko ci ludzie wracają do przestępczego stylu życia, ale jest na pewno to, co powiedzieliśmy, prizonizacja, ale też stygmatyzacja, tak. Od początkowej edukacji i to w innych książkach swoich też ujmuję, że za ten przestępczy styl życia, przepraszam, bo to jest może niekorzystny ten czas dla nas sytuacyjny, ale przyczyniają się też nauczyciele. Wykluczają z grupy rówieśniczej ludzi, którzy mają zaburzenia parcjalne, ludzi, dzieci,
są izolowane w innych jednostkach, są inne szkoły, są szkoły specjalne, są z internatem, bo nie pasują, przepraszam za takie określenie, do dzieci tych zdolnych, bo jednak my jesteśmy wszyscy tak na wyniki, na sukcesy. Ale dla mnie sukcesem może być to, że dziecko akceptuje siebie. Nie? A my tego nie chcemy przyjąć.
No, ale trudno obciążać nauczycieli, pani profesor, za to, że ludzie są w więzieniach. To chyba taka szeroka parabola jest.
Ale jakby pani redaktor też skorzystała ja z badań. Te badania robiłam, jeśli chodzi o gimnazjalistów i szkoły podstawowe. To był 2004 i 2005. Faktem jest, że nie mam aktualnych, bo przeszłam w inną grupę, się zajmuję teraz więźniami. Ale ja pokazuję też tam, tak, że mnóstwo ludzi stygmatyzowanych, młodych ludzi i odrzucanych. Jak biografię badałam w więzieniu w Krzywańcu, to jest około 120 osób, to przecież większość z nich nie kończyła masowych szkół. To dla mnie jest to fakt. To nie, że mi się wydaje, pani redaktor, to jest fakt. Te dzieci gdzieś nam zginęły, tak, ze środowiska
systemu
edukacyjnego. Też prawidłowego, bo dziecko powinno być blisko domu, tak? Blisko swojej rodziny i blisko swojej grupy rówieśniczej, a nie nagle to, co mi skazani mówili w biografiach w tych, jak zaczynali, tak? Edukować się, że drugą, trzecią klasę on już spędzał w innej szkole, tak? I nie był ze swoimi kolegami tam, gdzie mieszkał, w jednym bloku czy w jednej kamienicy. I to też świadczy o tym, tak, że ci ludzie gdzieś później nam giną, a poza tym chciałabym jeszcze dopowiedzieć do tej prisonizacji. My też uczymy ludzi, tych, co jeszcze na wolności, w tym systemie edukacyjnym, jak są, nim do państwa trafią, uczymy właściwie też w niewolnictwie, bo dla mnie to jest pewna taka niewola, zamknięcie dzieci w szkołach. U nas nie odbywała się przyroda na powietrzu, geografia, nie wiem, na wzgórzu piastowskim, żeby pokazać, tak, jakie są kierunki.
Tak właściwie do dzisiaj jest.
I cały czas trzymamy te dzieci w budynkach. Później idealnie oni u was funkcjonują, nie? Bo wciąż mówią, nie, że się cudownie.
My z nimi różne oddziaływania prowadzimy też poza terenem jednostki, a także tak. Przedstawiciele różnych instytucji z zewnątrz wchodzą
tutaj
do nas.
Jedną bardzo ważną rzecz trzeba dodać. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek resocjalizacji, jedna najważniejsza zasada. Nie ma skutecznej resocjalizacji, jeżeli nie ma woli współdziałania osadzonego z nami. Tak? Jeżeli Służba Więzienna może mieć milion programów najlepszych fachowców. Jeżeli skazany nie chce się zresocjalizować, my go nie zresocjalizujemy.
Ten model taki przestępczy to robi.
Też chciałam zauważyć, jak do statystyki państwo mówicie, bo jeszcze 5 lat, Piotr, to było 72 tysiące. A teraz mówisz, że już
85 tysięcy mieliśmy pojemność stałą, natomiast mieliśmy, ta pojemność się utrzymuje, pomimo tego, że są jednostki penitencjarne małe, wyeksploatowane, likwidowane, ale również budujemy nowe oddziały, także ta pojemność utrzymuje się na stałym poziomie.
A co z dozorem elektronicznym?
Dozór elektroniczny, bardzo, bardzo fajna, alternatywna forma wykonywania kary. Obecnie Służba Więzienna
fajna,
w całości...
No fajna, tylko sędziowie nie korzystają z tego.
Służba Więzienna w całości przejęła obsługę tego systemu. Na chwilę obecną w tym systemie może odbywać karę 12,5 tysiąca osób. System jest obciążony około w 30%, dlatego że to jakby nie zależy od służby więziennej. My jesteśmy tylko wykonawcami orzeczonych kar.
Koszt jest
o tym,
mały.
Tak, o tym decyduje. Tak, zaraz o kosztach powiemy. Tak. O tym decydują oczywiście sądy. Koszt odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest około 9-10 razy tańszy niż klasyczny koszt odbywania kary w jednostce penitencjarnej.
A klasyczny jaki jest?
Ta kwota jest zmienna, około 3400 zł netto, dlatego że w skład tych kosztów wchodzą i wynagrodzenia funkcjonariuszy, tak, obsługa jednostki penitencjarnej, media, opłaty wszelkiego rodzaju, transporty, inne rzeczy. Także to jest kwota bardzo, 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 bardzo mocno zbilansowana i bardzo wiele czynników wchodzi w tą kwotę. Także proszę porównać 3400 do kwoty tam około rzędu 350-400 zł.
No mniej wydajemy, tak, na dziecko w domu dziecka, jak na skazanego, nie? To też jest nie.
Z jednej strony nie możemy tylko porównywać w ten sposób. Ja wiem, ochrona i bezpieczeństwo ma swoją cenę i 75 tysięcy osób.
Ale prewencja i profilaktyka też powinna mieć swoją cenę.
Oczywiście.
I lepiej dawać na to, tak, pieniądze. Ja tak uważam, tak, że...
Tylko, że my wpływu do końca nie mamy na to, ilu osadzonych mamy w zakładach karnych.
Poruszamy się jednak w tym obszarze zakładu karnego, jak mówiliśmy już o edukacji, czy można uzupełnić edukację?
Bo ja bym chciała na przykład jeszcze...
W więzieniu.
Tak?
co dopowiedzieć, że studenci nasi, na przykład po resocjalizacji, bo naprawdę szanuję bardzo Państwa pracę, Państwa zawód, bo macie wszystkich okaleczonych, w przenośni to mówię, okaleczonych ludzi, tak, gdzie doświadczyli złych sytuacji w swoim dzieciństwie, a później czasem i często też byli zmuszani do przestępczych czynów. I to, co wy Państwo robicie, to ogrom pracy. Wasza postawa mi się bardzo podoba, tak, bo jesteście zawsze tacy zmobilizowani, tak, i też radośni w swoich tych czynnościach, pomimo tego, że wy też odbywacie z nimi karę dla mnie, bo jesteście zamknięci przez ileś godzin, bo ja sobie mogę pozwolić na wykłady przerwać, tak, i zrobić przerwę i wyjść z budynku. Wy tego nie możecie sobie. I to jest też dla mnie trudność, tak? Dla mnie, tak? Ale patrzę na swoich studentów, gdzie się kształcą 5 lat, żeby zostać funkcjonariuszem, a niestety nie każdy może zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, bo nie przechodzi tak, egzaminów, jeśli chodzi, tak? Jeśli chodzi egzaminy te sprawnościowe czy testów psychologicznych. Także jestem pełna szacunku.
Nie jest to praca typowa, nie jest to praca dla każdego i oprócz tego, że wymaga kwalifikacji takich merytorycznych,
tak,
no to ukończenie studiów nie gwarantuje tego, że ktoś dostanie się do Służby Więziennej,
dokładnie,
a tym bardziej tego, że się w niej sprawdzi. Jednak wymagane to są pewne specyficzne cechy osobowości i na pewno trzeba się nastawić na to, że trzeba być bardzo elastycznym i przygotowanym na bardzo dynamiczne zmiany, dynamiczne reagowanie i dostosowywanie się do tych zmian, tak, bo naprawdę zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne i my tutaj musimy w każdym indywidualnym przypadku czasami bardzo szybko podjąć bardzo ważną, poważną decyzję.
Ale sami też, prawda?
Tak,
jak niekiedy jest, to nie? Są sytuacja zagrożenia.
Tak, to ułamki sekund czasami.
No. To nie ma czasu zadzwonić do przyjaciela czy do dyrektora.
No, no mamy tak, wsparcie też.
Pracują Państwo też z niebezpiecznymi ludźmi. W wielu
tak, ale na pewno pewne cechy osobowości są potrzebne i one też są weryfikowane przy przyjmowaniu kandydatów do tak, służby.
Mhm. Tak, dobrze, to jeszcze o tym, jak zostać pracownikiem Służby Więziennej, to powiemy pod koniec audycji, ale chciałam jeszcze dopytać o tę edukację w zakładzie karnym na przykład. Czy można zrobić maturę albo studia skończyć?
Oczywiście, że tak. Oczywiście. W ramach Służby Więziennej, w ramach jednostek penitencjarnych funkcjonują szkoły zawodowe, szkoły średnie. Mm-hmm. Osadzeni mają możliwość kształcenia się również nawet na poziomie szkół wyższych. Jeżeli są takie warunki, skazane akurat odbywa karę w odpowiednim zakładzie karnym, czyli odpowiedniego typu, tak, bo mamy 3 typy, zamknięty, półotwarty i otwarty, i jest taka możliwość, że osadzony może taką naukę pobierać, wówczas dyrektorzy z reguły wyrażają zgodę. Nigdy nie utrudniamy
osadzonych. Nawet zachęcamy,
dokładnie.
Ale też Państwo możecie zobaczyć, bo też analizuję statystyki, też jeżdżę po zakładach karnych tam, gdzie funkcjonują jeszcze szkoły. Jak ostatnio byłam na przykład w zakładzie karnym w Grudziądzu, dużo kobiet nie chce podejmować tej pracy, pracy w szkole, żeby podjąć w ogóle
wysiłku.
Się.
Dlatego też służba
więzienna. A jestem w szoku, wy macie lepiej wyposażone szkoły, jak my tu na wolności.
Zmieniliśmy troszeczkę profil kształcenia, tak?
No oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby się w więzieniu uczyć, tylko
ale jakie warunki są, nie? Dla tych nauczycieli, którzy u Państwa tam uczą w tych szkołach. Ja też może, nie wiem jak Wy Państwo widzicie, że też młodzi ludzie i młodzi ci osadzeni, jak w tym wieku są, że nie mają motywacji, tak, że warto się uczyć.
Dlatego zmieniliśmy zupełnie to, o czym Pani Profesor mówi, tak, też to dostrzegamy, natomiast postawiliśmy w zakładzie karnym w Krzywańcu na kursy, wszelkiego rodzaju kursy zawodowe, które dają w dosyć krótkim okresie czasu określony zawód, tak? Teraz organizujemy w ramach środków unijnych, tak? Kursy brukarza, ogrodnika.
A dla kobiet, co macie?
Dla kobiet również. Mamy na przykład kurs szwaczki. Mamy halę produkcyjną w zakładzie karnym w Krzywańcu. To jest pierwsza, jedna z pierwszych hal produkcyjnych uruchomiona w ramach rządowego programu Praca dla Więźniów. Obecnie w tej hali pracuje 180 skazanych, to jest praca odpłatna. Praca odpłatna przy produkcji mebli tapicerowanych, więc kształcimy skazanych, również kobiety i mężczyzn, tak, w zawodzie tapicera, szwaczki, tak, I po zakończeniu takiego 3-tygodniowego kursu skazani podejmują od razu pracę, zarabiają sobie pieniążki, spłacają swoje zadłużenia, odkładają część pieniążków na swoje konto, przy wyjściu mają te pieniążki do dyspozycji, mogą również pomagać rodzinie. Tak? 180 skazanych codziennie wychodzi tylko do tej hali. Również mamy, współpracujemy z innymi kontrahentami, którzy zatrudniają skazanych odpłatnie. Zatrudnienie odpłatne na dzień dzisiejszy w zakładzie karnym w Krzywańcu jest na poziomie 50%. Co drugi skazany praktycznie, jeżeli tylko chce, to może iść do pracy odpłatnej i zarabiać pieniążki.
Ale jak nie chce, to się go też nie zmusi do tej pracy.
Nie ma takich przepisach, nie ma obowiązku pracy, natomiast jest obowiązek pracy w obrębie oddziału mieszkalnego, tak? Więc w zakresie prac porządkowych na rzecz, powiedzmy, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, taki obowiązek jest, ale do takiej pracy odpłatnej na rzecz jakiegoś tam kontrahenta oczywiście zmusić nikogo nie możemy, bo to byłaby praca tak naprawdę niewolnicza, niewolnictwa nie ma, tak?
No ale to też wbrew konstytucji, prawda?
No tak, tak.
Że każdy, praca jest dobrym
oczywiście
każdego
każdy
człowieka.
Ma prawo do pracy, ale nie ma przymusu. Ale jednak pan też zauważa to, nie, że ta jedna z metod resocjalizacyjnych przez ergoterapię, czyli resocjalizacja przez pracę, jest jednym z najlepszych efektów.
Najważniejszym. Ja bym powiedział, że to jest najważniejszy element. Praca to jest gotowy zestaw narzędzi. Skazany decyduje przede wszystkim.
Mamy państwa, a co teraz mamy zrobić z uczniami, którzy siedzą w domach i nic nie robią?
Pytanie na szerszą dyskusję.
No i jakby nie na temat tej naszej dyskusji, ale możemy powiedzieć, tak jak obiecaliśmy, co zrobić, żeby zostać funkcjonariuszem.
Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad pracą w służbie więziennej, pracą w mundurze, tak? To wbrew pozorom, tak, to jest ciężka praca, ale wbrew pozorom to jest praca ciekawa, atrakcyjna, która również może dać wiele satysfakcji. Żeby zostać funkcjonariuszem służby więziennej, trzeba spełnić takie wymagania, jak co najmniej średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo, niekaralność, tak? W procesie naboru, tak?
Czyli zresocjalizowany, przygotowany do inkluzji społecznej, były skazany nie może być.
Były skazany nie może. Natomiast tak, od czego, wymagamy od kandydata, tak? Przede wszystkim otwartego umysłu, tak? Otwartego umysłu osoby, która jest empatyczna, lubi pracę z drugim człowiekiem, bo tą pracę z drugim człowiekiem trzeba lubić, tak? To nie może być osoba, która nie chce pracować.
Nie?
Tak,
nie?
Kreatywny, tak, ale przede wszystkim musi być to osoba o otwartym umyśle, która się nie boi pewnych jakichś tam wyzwań. Natomiast po pewnym czasie to, co tutaj mówimy, tak, że my jesteśmy w zamknięciu, my już tego nie dostrzegamy, tak, że tam są jakieś kraty, przejście, to jest po prostu nasze otoczenie, nasza praca, więc na to już po prostu po pewnym czasie, proszę mi wierzyć,
już
uwagi się nie zwraca.
Prizonizacji.
To nie jest tak, że ulegamy, mamy świadomość tego, że przebywamy w jednostce penitencjarnej, ale to jest po prostu nasza praca, tak. Także jeżeli ktoś byłby chętny, zainteresowany, to serdecznie zapraszamy na stronę www.sw.gov.pl, Zakład Karny w Krzywańcu, mamy nabór, mamy na chwilę obecną około 20 wakatów, serdecznie zachęcamy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany podjęciem pracy w naszej formacji, zapraszamy, proszę przyjść, porozmawiamy na spokojnie o przyszłości. Zachęcamy.
Ale oprócz dyplomów i świadectw z różnych kursów trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną i pewnie przejść jakiś test psychologiczny.
Test sprawnościowy i test psychologiczny.
Ale też proszę dodać,
chciałam
tak,
pani Agnieszkę zapytać,
że jeszcze ważne, tak? Ważne jest podjęcie studiów u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim, resocjalizacja z elementami kryminologii. Zachęcam wszystkich tych przyszłych, tak, maturzystów czy obecnych ludzi, którzy wcześniej może skończyli maturę. Na pewno są to ciekawe studia, rozwijające w każdym obszarze ich zainteresowań i przede wszystkim praca naukowa i też praktyka.
No tak, i sądząc po danych statystycznych, no to nie będzie nam ubywało osadzonych w zakładach penitencjarnych.
Ta liczba się kształtuje od wielu lat na stałym poziomie. To wynika z wielu elementów, także...
Ubóstwa społeczeństwa, nie? Tak jak czytam
Polityki karnej państwa przede wszystkim.
Dokładnie,
tak,
ale to też jak patrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, nie? Tam jest bardzo prymitywne. Dokładnie, tam jest jeszcze więcej, osadzonych jak u nas w Polsce, jeśli chodzi
o... Ale jest.
Ale chodzi o... Nie, podział na...
Wskaźnik,
nie? I przecież to tak nie możemy też powiedzieć, że to tylko u nas jest tak najgorzej. Ale
proszę mi wierzyć, u nas nie jest wcale najgorzej.
Dokładnie.
Zawsze trzeba mieć punkt odniesienia.
Nasi koledzy z zachodnich więzień są
inne są przepełnione.
Nasze jeszcze
mają tam...
się dzieje tych oddziaływań resocjalizacyjnych.
Tak, tych zewnętrznych, nie? Bo oni nic w małym zakresie robią. A wręcz nawet jak jeżdżę tutaj do Bautzen czy do Görlitz, to u nich w ogóle się nic nie dzieje. Skazani są zostawieni sami sobie, o tyle, że tylko mają cele potwierane i korzystają, jak mają taką wolę, z kąpieli, bo u nas są ograniczone te kąpiele.
Nie są ograniczone.
I to wszystko. No,
nie.
Mogą w każdym momencie?
No, w każdym momencie oczywiście nie, ale mogą korzystać, mają również ciepłą wodę w celach mieszkalnych, ale co najmniej dwa razy w tygodniu mogą skorzystać z kąpieli, a osadzeni, którzy pracują w hali produkcyjnej,
codziennie. Tak. No, ale wracając tak do tej pracy korekcyjnej, nie ma takich oddziaływań jak u nas, a ja uważam to, co my robimy, to ogromną pracę i jeszcze mi się to podoba, że u nas nie jest zgaszony ten optymizm, tak? Bo wy jesteście o dużym optymizmie, że to
mamy
daje
duży
efekty.
Dystans do siebie.
Ale to też jest potrzebne. Nie? I to jest
ale
też
nie wiem,
wracają osobowości do tego
pocztówki
zawodu.
Potem przysyłają osoby, które opuściły zakład karny, zresocjalizowane, znalazły pracę
zdarza
i dziękują.
Się, zdarza
za
się,
to.
Czasami te pocztówki spotykamy gdzieś na mieście i to no, taki optymizm w nas budzi. Gdy widzimy osadzonego, który powiedzmy nie rokował za dobrze przy tym pierwszym kontakcie, gdzieś tam z pewną niechęcią, z pewnym oporem podchodził do tych oddziaływań, które mu proponowaliśmy, a tymczasem spotykamy go na mieście i oni zazwyczaj radośnie podbiegają gdzieś z daleka. Ja nieszczególnie mam nawet ochotę gdzieś tam wdawać się w rozmowy z nimi poza terenem jednostki, a zdarza się, że ktoś podbiega do mnie, dzień dobry pani psycholog, a wie pani, że pracuję, a wie pani, że nie ćpam, więc to jest takie optymistyczne i takie miłe, nie? Że to jest ta pocztówka, o którą pani pytała, może nie fizycznie wysłana za pomocą poczty,
ale rozumiem, tak,
chwalą się i cieszą
ale to
się
są podziękowania też kiedy, nie za waszą tak, pracę i efekty,
kiedy coś
nie,
im że... wyszło, nie? I namacane, fajnie, to też jest fajny kontrast, kiedy tak. Przypominam sobie tego osadzonego na początku, który mówi do mnie, że on nie jest uzależniony, nie potrzebuje terapii, a ta niedobra pani psycholog go na siłę wysłała na tą terapię, w cudzysłowie na siłę, bo mówię, to są po prostu motywujemy ich do tego. Po czym on wychodzi na wolność, wyterapeutyzowany i cieszy się, że może normalnie funkcjonować i chwali się tym, że pracuje, nie?
No cóż, no oczywiście nie przedstawiamy tutaj zakładów karnych i aresztów śledczych jako jakieś Arkadii, gdzie tam możemy uzupełnić edukację i będziemy mieli 3 razy kąpiel w tygodniu i tak dalej, i tak dalej, bo to jednak jest kara. Tak, to tam za darmo się tam nie idzie.
Musi trochę boleć.
No właśnie, bo no nie zapominajmy o tym, że
dokładnie.
Te osoby,
znaczy,
które
pewne
tam...
niedogodności są immanentną częścią odbywania kary, tak. Procesu odbywania kary. I przede wszystkim samo pozbawienie wolności, to jest najokrutniejsza kara. Tak.
Także to taki projekt społeczny najważniejszy.
Ja tylko Państwu dziękuję, że ja mogę ze studentami do Państwa przychodzić cały czas z nowymi pomysłami. Teraz znowu robimy konferencje więzienne, macierzyństwo, dobro dziecka czy dobro matki. Tak? Już dostaliście Państwo zaproszenie?
Już za kilka,
jak nie, to już dzisiaj zapraszam.
To możemy rzeczywiście z tego miejsca też zaprosić na tę konferencję.
Tak, zapraszam serdecznie, tak? Też słuchaczy, żebyście Państwo przyszli. Będzie, myślę, że to ciekawa będzie walka studentów tezy i antytezy. A druga rzecz, na przykład teraz znowu powstał też projekt takiej współpracy, że będziemy pracować nad wystrojem też Zielonej Góry, dlatego że w areszcie jest puste miejsce, tak, niezagospodarowane jeszcze, jeśli chodzi o mur. I chcemy
kiedyś
to...
były reklamy, teraz
dokładnie.
Będzie...
Nie, teraz będzie praca też więźniów, studenci nie tylko ode mnie z resocjalizacji, ale z Wydziału Artystycznego też będą pracować nad projektem z osadzonymi i to będzie zaprezentowane i powstanie mural. Myślę, że bardzo będzie estetyczny i pasujący dla nas, dla mieszkańców, do naszej rzeczywistości.
Dziękuję bardzo za udział w audycji, za ciekawą rozmowę. W audycji wzięli udział profesor Barbara Toroń-Furmanek z Zakładu Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej i ekspertka do spraw reformy służby więziennej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani i państwu.
Porucznik, psycholog Agnieszka Kwiatkowska, psycholog w areszcie śledczym w Zielonej Górze. I podporucznik Piotr Hamera, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu. Dziękuję
serdecznie
bardzo.
Dziękuję.
Karol Kasprowiak zrealizował audycję. Elżbieta Wazowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.